Śniadanie polityków.
9.09, Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj razem ze mną w Śniadaniu polityków w Radiu Gdańsk uczestniczyć będą Anna Górska, Partia Razem, dzień dobry.
Dzień dobry.
Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry.
Dzień dobry.
Andrzej Kobyla, Solidarna Polska.
Dzień dobry, kłaniam się.
I na łączach senator Kazimierz Klejna, Koalicja Obywatelska, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu, witam wszystkich.
Drodzy Państwo, no zacznijmy od tematu, który dzisiaj chyba interesuje wszystkich polityków, przynajmniej i to nie tylko w Polsce, ale i w Europie, czyli wyniki wyborów we Włoszech. Tam nową panią premier zostanie Giorgia Meloni, liderka braci Włochów. I od razu mamy wypowiedzi czołowych polityków brukselskich, którzy mówią o tym, że no, będą się bardzo uważnie przyglądać temu, co dzieje się we Włoszech, bo chyba nie wszystkim pasuje taki wynik wyborczy. Marcin Horała, rzeczywiście tak, no, tak jest?
To bardzo radosna wiadomość, przede wszystkim ze względu na tą ostatnią wypowiedź pani przewodniczącej von der Leyen, taką nową doktrynę Breżniewa, że jak gdzieś tam w krajach demokracji już nieludowej tym razem wyborcy wybiorą nie tak, jak Bruksela by chciała, to będą stosowane sankcje, to będą stosowane środki zaradcze. Włosi pokazali, że jako naród, że szanują się, szanują swoją demokrację i to oni decydują o tym, kto rządzi u nich w kraju. To po pierwsze jest takie optymistyczna wiadomość. Druga optymistyczna wiadomość jest taka, że ten główny podmiot, czyli bracia Włosi tej koalicji, to tak naprawdę jest normalna, chadecko-konserwatywna partia prawicowa, takie jakby były w Europie 20-30 lat temu, przed tym Kulturkampfem środowisk lewicowo-liberalnych,
które znacząco, nie przeszkadzało.
Znacząco to spektrum przesunęło. Znaczy coś, co jest normalną prawicową partią, no to teraz już czasem uchodzi na Zachodzie za jakiś straszny faszyzm, a takim nie jest. Tam jedyna taka łyżka dziegciu w tej berce miodu to jest oczywiście pan Berlusconi, który faktycznie jest politykiem proputinowskim i prorosyjskim. Na szczęście akurat mocno mniejszościowy w tej koalicji. No to też polityk Europejskiej Partii Ludowej, pana Donalda Tuska, jest w tej samej partii, co Platforma Obywatelska. I on faktycznie proputinowski jest. Tak jak mówię, na szczęście Forza Italia, partia Berlusconiego jest akurat najsłabszym podmiotem tej koalicji i to nie ona będzie dyktowała politykę. Natomiast bracia Włosi, to budzi bardzo duży optymizm co do tego, że będzie też możliwość większej zbieżności. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość już od jakiegoś czasu z tą partią współpracuje i będziemy mieli pewnie sojusznika w wielu sprawach na arenie europejskiej.
To pozostając jeszcze przy wypowiedzi Ursuli von der Leyen, czy to nie jest taki dzwonek alarmowy między innymi dla Polaków, że właśnie elity brukselskie, to jest pytanie do Kazimierza Klejny, czy właśnie elity brukselskie w różny sposób traktują różne kraje, w których są rządy, których by Komisja Europejska czy politycy z Brukseli nie chcieli? Kazimierz Klejna.
Panie redaktorze, no, wybory we Włoszech to wybory demokratyczne i Włosi wybrali w taki sposób, jak,
no podobnie jak w Polsce.
Dostrzegamy to tak. I oczywiście nikt nie neguje ani w Polsce wyniku wyborów, które były kilka lat temu, ani we Włoszech, które odbyły się wczoraj. Natomiast oczywiście przyglądamy się temu środowisku politycznemu, które dominuje w tej chwili we Włoszech. No i zobaczymy, na ile rzeczywiście te poglądy, no wyraźnie prorosyjskie, które dotyczą i pani Giorgi Meloni, ale i Berlusconiego.
Prorosyjskie. Giorgia Meloni wyraźnie wspiera Ukrainę, wyraźnie wspiera to, co Ukrainę właśnie w wojnie z Rosją i nigdy nie opowiadała.
Mamy nadzieję, że tak będzie.
Nie opowiadała się nigdy po stronie Rosji.
Miejmy nadzieję, że tak będzie. Natomiast rzeczywiście ci dwaj partnerzy na pewno i Salvini i Berlusconi to wyraźnie prorosyjskie środowiska polityczne. Na ile więc uda się Włochom utrzymać ten właśnie proukraiński głos i antyrosyjski, miejmy nadzieję, że tak będzie. Włosi są także bardzo mocno związani z Unią Europejską, są istotnym elementem Unii Europejskiej. Korzystają ze środków, ja wiem, tych środków przeznaczonych na odbudowę gospodarki po pandemii, których Polska nie korzysta. Więc wydaje mi się, że Włosi także będą starali się prowadzić racjonalną politykę. Natomiast jak będzie, to zobaczymy. Po prostu przyglądamy się na razie temu, co było widać w kampanii wyborczej, co jest na przykład, ja wiem, symboliką braci Włosi czy braci włoskich, co jeszcze powiem z pani Melanii, bo przecież ona w swojej symbolice nawiązuje do takich ruchów faszystowskich. Miejmy nadzieję, że to te elementy, które były takie skrajne, nie będą dominowały w polityce włoskiej i że będzie ona istotnym, ważnym elementem budującym tą wspólnotę i jedność europejską.
To spytamy.
Zresztą w bardzo dużym interesie polskim także, prawda? Bo my potrzebujemy jako Polska sojuszników i takich, którzy wzmacniają Unię Europejską, a nie ją rozsadzają.
No to z głosów posłów Koalicji Obywatelskiej czy polityków Koalicji Obywatelskiej wynika, że to jest takie traumatyczne przeżycie, właśnie taki wynik wyborczy we Włoszech. Ale ja spytam Annę Górską,
Nie, ale redaktorze, nie jest to dla nas jakieś traumatyczne przeżycie. No, to jest inny kraj, on ma swoje problemy, swoje doświadczenia. Zobaczymy, jak ten rząd, który powstanie, będzie mógł funkcjonować. Bo Włosi są krajem, w którym wyraźnie widać, że rządy trwają krótko, prawda? Czy ten będzie silny i mocny? Zobaczymy. No miejmy nadzieję. Ja życzę zawsze każdemu krajowi, także Włochom, żeby im się udało i żeby potrafili także w tych ciężkich czasach dobrze funkcjonować. Natomiast dla nas z perspektywy Polski jest ważne to, żeby były istotnym, ważnym, działającym na rzecz takiej wspólnoty europejskiej państwem, a nie rozsadzającym, bo no, jak to się jest, robią to inne kraje.
To jeśli chodzi o tą traumę w Koalicji Obywatelskiej, ja przytoczę taką wypowiedź Adama Szłapki, jednego z ważnych polityków Platformy, który wczoraj napisał...
Głos senatora Klejny, który jest też politykiem.
Tak, ale oczywiście, że tak. Oczywiście.
Zawsze w każdej sprawie można znaleźć głos taki.
Ale ja jeszcze nie powiedziałem, o co chodzi, a już pan senator właśnie mówi. A ja chciałem powiedzieć, zacytować, że jeżeli potwierdzą się wyniki wyborów, to pan Adam Szłapka przestaje jeść pizzę. Ale ja teraz na poważnie spytam Annę Górską, bo według dziennika La Repubblica wygrana Meloni to jest wygrana także głosu protestu. Czy ten głos protestu właśnie taki bardziej prawicowy może się rozlać po całej Europie?
Myślę, że każdy kraj ma swoją specyfikę. Włosi są wyjątkowo specyficzni, jeśli chodzi o kwestie wyborów, zmieniania rządów, kolejnych premierów, dynamiki tej polityki.
73. premier w ciągu 78 lat.
No więc właśnie, to jest dosyć specyficzne i te nastroje we Włoszech się dosyć mocno zmieniają. Powiem szczerze, że ja nie wiem, no dla mnie te wyniki wyborów nie są jakoś zaskakujące, bo sondaże pokazywały od dłuższego czasu, że we Włoszech właśnie prawica, tym skrajna prawica proputinowska z panem Salvinim, ale i też pani Giorgia Meloni jeszcze rok temu twierdziła, że Putin jest obrońcą wartości chrześcijańskich i europejskich, więc no, mam nadzieję, że to, co się obecnie dzieje na świecie, radykalnie zmieniło jej postawę. Przekonamy się o tym zapewne już w najbliższym czasie, bo będą ważne decyzje do podjęcia na szczeblu Unii Europejskiej. Włosi na pewno będą odgrywały też ważną rolę, zwłaszcza ten rząd, kiedy no, są tam jawnie proputinowskie siły, jak siły pana Salviniego, który, przypomnę, u nas w Polsce w Przemyślu został wygwizdany i wygoniony z Polski. Więc ja podchodzę do tego raczej spokojnie. Myślę, że następne wybory we Włoszech nie dalej niż za rok. Zobaczymy, jak to się wydarzy. Nie obawiam się jakiejś wielkiego rozlewu prawicowej fali w przeciągu najbliższego roku po Europie. Za rok w Polsce wygrywa opozycja.
No myślę, że Andrzej Kubelarz ma inne zdania na ten temat.
Tak, panie redaktorze, drodzy państwo, ja uważam, że dobrze się stało, jak się stało w wyborach we Włoszech i chciałem tu pogratulować zwycięstwa prawicy. Widać, że polityka Unii Europejskiej prowadzona od wielu lat, a na przykładzie Polski najbardziej to widać, że chcą sterować tym wszystkim z Brukseli, czytaj z Berlina. Włosi też to widzą, tak? I pozostałe kraje też zaczynają zauważać, że ta suwerenność państwowa gdzieś jest na drugim planie dla Brukseli. Bruksela chce decydować o wszystkim, jak mamy myśleć, jak mamy się modlić, do kogo mamy się modlić, czy do tęczy, czy do wartości chrześcijańskich. To jak gdyby jest w decyzyjności, chcieliby, żeby było ich, no przecież politycy niemieccy mówili o głodzeniu Polski, więc Europa się budzi i widać taki trend prawicowy, nawet ta sytuacja, która ma miejsce na Ukrainie, ta wojna, ten okupant rosyjski też pokazał, że jednak te wartości prawicowe będą miały duże znaczenie. Tutaj pani Górska mówiła o tym, że to jest jakiś tam wyjątek. No nie, no Szwedzi też idą bardzo w prawo i widać, że że...
Nie idą bardzo w prawo.
Bardzo w prawo, więc widać, że daleko wam będzie do wybranych wyborów. Ja wiem, że dzisiaj poniedziałek rano ma pani dobry humor jeszcze.
Ale ja pani nie przeszkadzałem.
Pani, kochana, spokojnie. Będzie miała pani chwilę, to pani się odniesie. Więc nie, no okej. Okay. Idziemy w dobrym kierunku. Unia Europejska to, co robi, no widzimy na przykładzie Wielkiej Brytanii. No dlaczego wyszła? No wyszła dlatego, że te rządy brukselskie po prostu się nie sprawdziły. Teraz jest kolejny kraj. Widzimy, że jakaś nadchodzi fala prawicowa i to jest początek dobrych zmian.
Ja mam tylko nadzieję, że panowie nie będą musieli się szybko, kiedy dojdzie naprawdę do podejmowania decyzji na szczeblu Unii Europejskiej, kiedy będą na pewno proputinowskie siły próbowały pewne decyzje korzystne dla Europy powstrzymać, że nie będziecie się panowie musieli z tych gratulacji tłumaczyć.
Tak, proputinowskich rządów, jak były wcześniej, budowanie dwóch nitek Nord Streamu, polityka energetyczna Unii Europejskiej, nie było już większej proputinowskiej polityki prowadzonej przez wiele lat, jak ta, która
drodzy
teraz
państwo,
miała miejsce.
Pozostając przy polityce proputinowskiej, bo którą się tak przerzucają różne siły polityczne, to ja zwrócę uwagę na to, że w czwartek posłowie koalicji rządowej w Niemczech, SPD, Zieloni, FDP, odrzucili wniosek opozycyjnej Hadecji w sprawie dostarczenia czołgów Ukrainie. I właśnie to pytanie do Marcina Horały. No kto jest bardziej putinowski? Ci, którzy odrzucają dostawy broni, której Ukraina oczekuje, czy ci, którzy kiedyś tam mówili coś o Putinie?
Nie, no oczywiście. Znaczy to trzeba dostrzec, że w środowiskach takich mocno prawicowych w Europie, gdzie niegdzie są złudzenia co do Rosji, co do Putina i ta propaganda Putina, jak tam chodzi do cerkwi, całuje ikony i tak dalej, jakąś tam swoje efekty ma. To jest fakt. Natomiast nie sposób położyć na jednej szali w ogóle, a co dopiero porównać, środowisk, które nie mają wpływu i nie miały wpływu zazwyczaj na rządzenie w swoich krajach i gdzieś po prostu w sferze publicystycznej zdarzyło się powiedzieć coś pozytywnego o Putinie. Błędnie, potępiamy to, no ale tylko powiedzieć. No z państwami, które od lat, no i tu Niemcy na czele i to niestety Hadecja teraz się obudziła, jak straciła władzę, jak rządziła, to też taką politykę prowadziła. Tak jak teraz prowadzi to SPD i kanclerz Scholz, no twardego wspierania polityki prorosyjskiej, rozwalenia systemu energetycznego w Europie. Niemiecka Energiewende, która za pomocą polityki klimatycznej Unii Europejskiej próbowano ją częściowo skutecznie, częściowo na szczęście nieskutecznie narzucić całej Europie, no oznaczała co? Likwidację energetyki węglowej, likwidację energetyki nuklearnej również. Niemcy swoją energetykę nuklearną zlikwidowali. Teoretycznie odnawialne źródła energii, ale ponieważ źródła energii no, odnawialne są niestabilne, no to trzeba je podeprzeć jakimś źródłem energii stabilnym, czyli rosyjskim gazem z Nord Streamu. I tutaj ten sojusz geopolityczny Niemiec i Rosji. Przypomnę, że przed wojną Rosja Niemcom sprzedawała gaz ponad dwukrotnie taniej niż Polsce na przykład. Idea Niemiec, że najpierw polityką klimatyczną przymuszą całą Europę do uzależnienia się od gazu.
Cały czas potem referuje pan politykę hadecką, ja tylko przypomnę.
A potem
tak?
popieraną Niemiecko. Również przez SPD i kontynuowaną przez SPD. Ale tak, również rządu Angeli Merkel, niewątpliwie.
Rządów wieloletnich.
I tak, no koalicjantki...
Szkoda, że dopiero teraz się o tym mówi.
Koalicjantki, znaczy nawet nie koalicjantki, tylko członkini partii, który jeszcze niedawno był przewodniczącym ogólnoeuropejskim Donald Tusk. I ta idea, że Niemcy najpierw uzależnią całą Europę od gazu, a potem będą budować swoją siłę, będąc takim komisem, sprzedawcą z drugiej ręki taniego rosyjskiego gazu i będą sterować tymi przepływami, no jest jedną z kluczowych elementów w ogóle odpowiedzialności za to, że teraz mamy Rosję i zbrodnie wojnę na Ukrainie i zbrodnie rosyjskie zbrodnie i ludobójstwo i mordowanych i gwałconych i rabowanych ludzi, bo to wzmocniło Rosję i po prostu ośmieliło Rosję do agresji. Rosja uznała, że ma Europę w garści i może sobie na to pozwolić, bo w razie czego zakręci kurek, jak też to teraz czyni i wygodne, nieprzywykłe do jakichkolwiek przeciwności życiowych społeczeństwa europejskie, jak trochę przymarzną, to będą naciskać na rządy, żeby nie popierały Ukrainy. I tutaj ta skala odpowiedzialności jest absolutnie nieporównywalnie większa niż tych środowisk, które no po prostu nie rządząc czasem w wymiarze publicystycznym, w wymiarze werbalnym coś tam pozytywnego o Putinie powiedziały. Zresztą jeszcze kończąc temat Włoch, tamto zwycięstwo jest tak duże i jednocześnie przewaga braci Włoch w ramach tej koalicji jest tak duża. Tam i Salvini i Berlusconi zostali mocno zmarginalizowani, że akurat wydaje mi się, że ta koalicja będzie stabilna. Zresztą jednym z elementów programu braci Włoch jest zmiana systemu politycznego na prezydencki, która by właśnie zwiększyła stabilność rządów i uniemożliwiła sytuację takie jak z Mario Draghi, że no właściwie zewnętrzna finansjera, środowiska bankowe europejskie narzuciły Włochom zmianę i narzuciły premiera, na którego właściwie nikt nie głosował i nikt go w wyborach nie popierał. Także tutaj byłbym pod tym względem odpowiedzialny. Zresztą Włochy mają bardzo ciekawą ordynację wyborczą, nawiasem mówiąc, nie czy państwo wiecie, bardzo proporcjonalną, ale z premią dla zwycięzcy gwarantującą, że ta lista, która wygrała wybory, musi mieć przynajmniej tyle mandatów, żeby stworzyć rząd. To bardzo zachęca właśnie do tworzenia takich szerokich koalicji rządowych jeszcze przed wyborami, bo bardzo liczy się to, kto przyjdzie na pierwszym miejscu i zwycięży. Stąd takie szerokie koalicje centroprawicowa i centrolewicowa też ich w tych wyborach.
To pozostawiając już Włochy, ale przechodząc właśnie do sytuacji na Ukrainie, wojny na Ukrainie i tego, co się dzieje w Niemczech w związku z tym. Pytanie do Kazimierza Klejny. Dlaczego Niemcy wstrzymują się z odpowiednią pomocą militarną dla Ukrainy? Przecież wiadomo, że ta broń na Ukrainie jest potrzebna i to jest główny warunek tego, żeby Ukraina wojnę wygrała.
Panie redaktorze, jeszcze jednym zdaniem, zanim do tego bym przeszedł, to jedno zdanie do tej rozmowy, która wcześniej miała miejsce. Więc chcę powiedzieć tak, że pewnie zauważyliście państwo, że władze polskie, pan premier Morawiecki już wczoraj pogratulował zwycięzcom we Włoszech, mimo że to był dopiero wynik sondażowy, a wybory Bidena w Stanach Zjednoczonych i pogratulowanie przez prezydenta, przez premiera trwało wiele tygodni, ponieważ tłumaczono, że jeszcze nie ma oficjalnych wyników wyborów prezydentki w Stanach Zjednoczonych. Więc te gratulacje zostały skierowane do wyraźnie eurosceptycznej partii, która mam nadzieję, że rzeczywiście się zreflektuje i że będzie wiedziała, że dzisiaj potrzebujemy silnej Europy po to, żeby móc się przeciwstawić Rosji, że każde rozsadzanie Europy
z Niemcami na pewno się uda.
Działa na rzecz Rosji i Rosja się z tego najbardziej cieszy.
Ale przejdźmy do Niemiec, panie profesorze.
Do kwestii niemieckiej. Więc po pierwsze myślę, że tak, generalnie bym się w mniejszym stopniu zajmował Niemcami. Oni sobie poradzą. Nie z takich problemów wychodzili, jak kwestia energetyczna.
Ale ja pytam o wsparcie militarne Niemiec dla Ukrainy.
Ale tak, no tak, tylko że cały czas jakby dyskredytujemy to wszystko i pokazujemy Niemcy, które się znalazły w takiej sytuacji, oczywiście znalazły sobie. Tylko że oni sobie na pewno z tym poradzą. Natomiast my mamy problemy do rozwiązania i sobie z tymi problemami naszymi, wewnętrznymi w Polsce, słabo radzimy.
Też poradzimy.
I o nich nie za bardzo chcemy o nich mówić. Decyzja Niemiec w sprawie dostarczania takiej czy innej broni. Ja myślę, że na to wpływ ma także to doświadczenie jednak ciągle Niemiec jako tych, które były sprawcami II wojny światowej i one przyjęły wszystkie partie polityczne pewne decyzje dotyczące sposobu wysyłania czy możliwości wysyłania broni w obszary konfliktu i one co do zasady w przeszłości były przeciwne temu. To wymaga rzeczywiście zmiany dużej, także mentalnej, także politycznej, żeby powiedzieć, że wysyła się broń na obszary konfliktu. To dla nas paradoksalnie w dłuższej perspektywie wcale nie jest dobra informacja, bo Niemcy przeznaczając na uzbrojenie tyle, ile przeznacza na przykład Polska, czy mniejsze kraje, to Niemcy będą najpotężniejszą armią w ramach NATO, no i w ramach oczywiście Unii Europejskiej. Czy to jest dla nas dobrze? Był to świadomy w pewnym czasie wybór, że Niemcy nie powinny mieć nigdy tak silnej armii, która by dominowała w Europie. Przy jej potężnej gospodarce te 3% przeznaczone na uzbrojenie czyni armię niemiecką całkowicie inną niż była ona w ostatnim czasie. I to się wszystko nakłada na te decyzje związane z wysyłaniem tej czy innej broni na Ukrainę. Ta broń, jeszcze raz mówię, nie jestem adwokatem Niemców, nie bronię ich. Oczywiście chciałbym, żeby oni wysłali więcej i dobrego uzbrojenia. Tylko musimy o tym pamiętać w różnych konsekwencjach, bo dzisiaj tak łatwo oceniamy sobie politykę, ja wiem, energetyczną Unii Europejskiej, Polski czy Niemiec z czasów przedwojennych i tu wszyscy mają piękne, łatwe i sposoby, jak ocenić tą przeszłość. Natomiast pamiętajmy o tym, że to, co dzisiaj się dzieje, to, co działania podejmują Niemcy czy inne kraje europejskie, czy Unia Europejska jako całość, będzie miało swoje konsekwencje w czasach pokoju w Europie, bo on nastąpi, mam nadzieję, że nie aż tak w odległym czasie, bo widać wyraźnie, że ten poważny problem z wojną wyraźnie narasta w Rosji, ucieczki młodych Niemców do Unii Europejskiej, Rosjan, przepraszam, do Unii Europejskiej, tych kandydatów na żołnierzy, bunty w poszczególnych miastach, to może nie jest jeszcze wielka rzecz, taka zmieniająca politykę rosyjską, ale niewątpliwie to daje do myślenia liderom rosyjskim poza Putinem i że może tam dojść do zmian, które mogą doprowadzić, doprowadzą może do tego, że wojna się skończy na Ukrainie.
No to jest pan dużym optymistą, ale ja spytam Annę Górską, czy ta sytuacja, którą teraz mamy, te dyskusje dotyczące błędnej polityki energetycznej Niemiec świadczą o tym, że elity europejskie zaczynają przeglądać na oczy i widzieć to, że no przez całe lata działo się bardzo źle i to doprowadziło nie tylko do wojny na Ukrainie, ale też do wielkiego kryzysu, który może czekać Europę.
Ja myślę, że to już nawet nie są jakieś takie sygnały, których trzeba bardzo się przyglądać, żeby je dostrzec, bo są już bardzo otwarte deklaracje ze strony czy komisarza europejskiej, czy przewodniczącej Komisji Europejskiej, czy ze strony premierów różnych rządów, w tym premierki Finlandii chociażby, tak mówiące o tym, że rzeczywiście ta polityka, którą prowadziła Unia Europejska wobec Rosji, była no, ślepą uliczką, była brnięciem w ślepą uliczkę i że no, potrzeba radykalnej zmiany nastawienia. Ja się bardzo dziwię Niemcom. Znaczy, ja rozumiem ich opory, te, o których wspomniał pan senator przed chwilą.
No ale ile lat
natomiast
można mieć takie
ile
opory?
Ile lat dokładnie można mieć takie opory i jak bardzo można być nadal wstrzemięźliwym w sytuacji, kiedy de facto wojna jest u naszych granic, kiedy de facto wojna jest u granic Polski, która ostrzegała przez lata o takich sytuacjach. Nie rozumiem tego oporu. Dziwi mnie też ten konsensus polityczny, który jest w Niemczech dotyczący tego, bo jakby oczekiwałabym, że jednak no, pojawią się tam jakieś siły, które będą nawet w samym SPD bardziej naciskać na to, żeby zmienić swoje podejście, bo jak wiemy doskonale taka dyskusja przetacza się przez różne kręgi lewicowe. My sami jako partia Razem udało nam się taką szeroką koalicję partii lewicowych europejskich zawiązać, która jednoznacznie jak gdyby opowiedziała się za dostawami broni dla Ukrainy, za całkowitym wsparciem Ukrainy w tym konflikcie, za sankcjami, za ograniczeniami zamówień z Rosji i tak dalej, i tak dalej. No więc nie wiem, dlaczego trwa ten opór, tym bardziej, że widzimy już, że ten opór, nawet gdybyśmy sobie, nie wiem, próbowali założyć, że a może jeszcze Niemcy, które mocno się uzależniły przecież w ostatnich 20 latach, czy nawet nie 20, 11, tak, od czasów kusznimy decyzjami energetycznymi o wygaszaniu elektrowni jądrowych, o przechodzeniu na elektrownie gazowe i tak dalej, mocno się uzależniły surowcowo od Rosji, to nawet jeżeli byśmy sobie popatrzyli i jakoś, nie wiem, spróbowali wymyślić jakąś taką koncepcję, że nie chcą nadal tego Putina drażnić, to może im ten kurek odkręci z tym gazem, no to już doskonale wiemy, że to się nie wydarzy. Znaczy nie ma żadnej racjonalnej przesłanki mówiącej o tym.
My o tym wiemy, ale czy politycy w Niemczech o tym wiedzą? No,
premier Scholz nie dalej jak 2 czy 3 tygodnie temu powiedział wprost, że tak, Niemcy już wiemy i jest to oficjalne, że Rosja nie jest energetycznym partnerem Niemiec, tak? Więc nie widzę żadnej racjonalnej przesłanki, która stałaby za takim stanowiskiem, jakie nadal rząd niemiecki reprezentuje. Są to SPD z partnerem naszych koalicjantów. Wiem, że starają się oni też wpływać na te decyzje, przekonywać. Natomiast jest to też konsekwencja jakiejś takiej wieloletniej polityki i tego, że no, Niemcy są teraz w poważnych opałach i na pewno te wszystkie decyzje, które podejmują, są trudne. Ale nie ułatwiają sobie tej sytuacji. W sensie nie ułatwiają sobie tej sytuacji tym, bo trwanie tej wojny nie służy nikomu. Nie służy również Niemcom. Tę wojnę trzeba zakończyć. Trzeba uzbroić Ukrainę. Tym bardziej, że widzimy, że efekty tych dostaw broni, tego wsparcia militarnego są, tak? Bo widzimy, jak postępuje w tej chwili ten konflikt. Widzimy, jak Ukraina za sprawą tego sprzętu, przeszkolenia, wsparcia jest w stanie odzyskiwać pozycje i jest w stanie sprawić, że Rosjanie muszą się cofać i Putin w jakimś akcie histerii, desperacji ogłasza częściową mobilizację i tak dalej, więc widzimy, że te efekty są. Gdybyśmy przyłożyli się do tego bardziej, gdyby Niemcy przyłożyli się do tego bardziej, być może byłaby szansa na zakończenie tego konfliktu po prostu.
No Niemcy na pewno obserwują to, co się dzieje na wojnie na Ukrainie, bo przecież przed tą wielką kontrofensywą ukraińską te wypowiedzi polityków niemieckich były bardziej takie prorosyjskie nawet, ale ja zwrócę uwagę chociażby na ostatni wywiad Wołodymyra Zełenskiego dla dziennika The Bild. To jest wideo wywiad, więc widać reakcję prezydenta Ukrainy, który mówi do Niemców, no dajcie nam w końcu tę broń, dajcie nam tę broń. No dają nam Amerykanie, bardziej, dają Brytyjczycy, dają Polacy, a wy nie, no dajcie broń.
No ostatnio też Izrael się nie popisał, tak? Też prezydent Zełenski apelował nie, i był zdziwiony tym, że Izrael nie przekazał obrony powietrznej. No więc ja nie wiem, no mam trochę takie wrażenie, że gdzieś wszyscy się już oswoili z tą wojną i że gdzieś to też wynika z tego, że jest takie jakieś przeczucie w niektórych krajach, w niektóre rządy, że ten konflikt i tak będzie się tlił, a dostawy broni są jakimś jego niepotrzebnym wzniecaniem. No ale dobrze, jakby możemy dopuścić do sytuacji, że ten konflikt będzie się tlił i że będziemy wszyscy siedzieli na bombie. Ale musimy po prostu tę wojnę skończyć, a jedyną możliwą opcją jej zakończenia jest doprowadzenie do tego, żeby Rosja tę wojnę przegrała.
Tak jest, ale ja jeszcze pozostanę przy innych aspektach polityki unijnej, bo i pytanie do Andrzeja Kobylarza, bo przecież pamiętamy, jak te partie polityczne w Niemczech, które teraz są w koalicji rządzącej, chociażby krytykowały przekop Mierzei Wiślanej i budowę kanału żeglugowego. Teraz mamy ataki mediów opozycyjnych na Baltic Pipe, że on nam nie wystarczy, więc wszystko, co tak naprawdę jest antyrosyjskie w wykonaniu Polski, jest atakowane cały czas. I wróćmy może, no, razem byliśmy na otwarciu, razem też z ministrem Horałą byliśmy na otwarciu kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. To jest bardzo ważna inwestycja, ale jednak ona była przez także organizacje niemieckie mocno atakowana.
Tak, panie redaktorze, no tu jeszcze pan wspomniał pana ministra Horałę, no to ja chciałem przypomnieć, że w poprzedniej kadencji byliśmy w Komisji Gospodarki Morskiej razem. Pracowaliśmy nad ustawą, która miała właśnie przyczynić się do tego, że ten przekop będzie. Mówiono wtedy, opozycja grzmiała, że to się nigdy nie zwróci, to nie ma sensu ekonomicznego. Generalnie to było coś, co nie miało...
Ale to nawet nie o ekonomię chodzi
powstać
w tym przypadku.
Oczywiście. I więc ja bym chciał przypomnieć kilka takich, powiedzmy, sytuacji związanych z inwestowaniem w Polsce. Zarządów Platformy przekop Mierzei był nieopłacalny. Tunel w Świnoujściu był nieopłacalny. CPK oczywiście nie, no bo przecież mamy w Berlinie. No i teraz widać gołym okiem, jak polityka była prowadzona przez wiele lat. Chodziło o to, żebyśmy dalej do nich jeździli na szparagi, żebyśmy nie inwestowali w Polsce, żebyśmy my zawsze byli pod tym butem niemieckim. Ale dzisiaj, uwaga, coś się zmieniło. Dzisiaj Niemcy patrzą, o, Polacy sobie już dzisiaj zaczynają dobrze radzić, nie chcą do nas przyjeżdżać, zarabiają, powiedzmy, w Polsce już na tyle dobrze. Ja nie mówię, że zarabiamy tyle, co Niemcy, ale już się zbliżamy gdzieś tam w jakichś tam zarobkach, że no jednak to wyklucza te kwestie związane z wyjazdem na szparagi i inne kwestie związane tam z pracą. Oczywiście część ludzi jeszcze jeździ, mam nadzieję, że to się szybko zmieni, ale wracając do źródła, no właśnie o to chodzi, żeby tutaj inwestować, budować, uniezależniać się. Baltic Pipe to jest też element jak gdyby uniezależnienia się energetycznego. Przekop Mierzei Wiślanej też dzisiaj już nie musimy nikogo się pytać, jak to będzie funkcjonowało. Ja bym chciał powiedzieć, że jeszcze przed 2015 rokiem biznesowo byłem związany z Elblągiem i powiem, że ta umowa, która wtedy była zawarta pomiędzy Polską a Rosją, podpisana przez Donalda Tuska w 2009 roku, ona wykluczała banderę trzecią, czytaj wszystkie pozostałe bandery. Ona tylko dotyczyła żeglugi dwóch państw, Polski i Rosji. I chciałbym zaznaczyć, że nasze załogi, które pływały do Królewca, bardzo były tam traktowane tak nie do końca po partnersku. Przeciągano im tam, powiedzmy, odprawy celne, wyjście, powiedzmy, z Królewca z uwagi na to, że zawsze były jakieś priorytety ich w porcie, a te nasze jednostki jednak musiały gdzieś tam zawsze czekać, tak? Więc polityka Niemiec, która, tak jak mówię, wcześniej była, no to ona była bardzo związana bardzo mocno interesami z Rosją, tak? No przecież widzimy czołowych polityków niemieckich, którzy są zatrudnieni przez Gazpromy i inne spółki rosyjskie i nie zależy na tym, żebyśmy my dzisiaj powiedzmy, a czytaj Niemcy, byli razem, tylko że oni mają pilnować swoich interesów i to też przez to właśnie ta pomoc militarna dla Ukrainy, ona jest znikoma, praktycznie żadna, jeżeli chodzi o powiedzmy możliwości Niemiec, to praktycznie żadna. Więc my musimy naciskać i ja myślę, że już Niemcy dzisiaj też widzą, to nie jest kwestia tego, że im się coś tam odwróciło, tylko oni po prostu myśleli, że w ciągu tygodnia Rosjanie zajmą Ukrainę i oni będą dalej deal robić z nimi, będą sobie interesy robili, a Ukrainy po prostu nie będzie. Nawet politycy niemieccy mówili, no przecież no, co wy tam, 3 dni i was tam już praktycznie nie będzie. No tutaj okazało się, że Ukraińcy postawili się bardzo mocno. My jako Polska właśnie przyczyniliśmy się do tego, że oni poczuli to wsparcie, że ich żony, matki, dzieci są bezpieczne w Polsce i wzięli za broń i walczą. I walczą skutecznie i dzisiaj powiedzmy to, co mówi mama miejsce w Rosji, że są palone kwestie tam, nie wiem, tam gdzie się
Komisję
uzupełnień. Dzisiaj czytałem rano, że 270 tysięcy młodych mężczyzn już wyjechało z Rosji. Myślę, mam nadzieję, że zaczyna się duży problem dla Putina i dla tego całego reżimu w Rosji.
No tylko z tymi wyjazdami też trzeba uważać, bo mogą wyjeżdżać tak zwane zielone ludziki, co widzieliśmy na Krymie.
Tak, panie redaktorze, ale ja mówię, że oni obierają kierunki, nie wiem, już nawet Mongolia, Kazachstan, były republiki radzieckie.
Niech tam zostaną. No drodzy państwo, zostawmy sprawy międzynarodowe, przejdźmy do spraw polskich, bo w polskiej polityce także dzieje się sporo. We wtorek, w ubiegłym tygodniu, było spotkanie liderów partii opozycyjnych w sprawie wspólnej listy. Potem już opinie na ten temat i komentarze były różne, ale ja spytam Marcina Horałę, czy boicie się wspólnej listy opozycji?
Nie, wręcz przeciwnie. Ja marzę o wspólnej liście opozycji. Ten manewr był już stosowany w wyborach, testowany w wyborach do Parlamentu Europejskiego w roku 2019 i dało to największe historyczne zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Bo w czym rzecz? Opozycja, która w istocie jest jednym antypisem i oczywiście stworzy w razie, co nie daje oczywiście Boże, zwycięstwa jedną koalicję rządzącą, jednocześnie bardzo sprytnie, akurat to pasuje do polskiej ordynacji, buduje takie segmentowanie przekazu, tak? Znaczy przychodzi polityk PSL-u i mówi, nie no, my tam z tym LGBT, z tym genderem, z tym wszystkim nie mamy nic wspólnego. My jesteśmy tacy jak wy, wyborcy konserwatywni z mniejszych miejscowości, chodzimy do kościoła, chodzimy na procesje na Boże Ciało i tak dalej. A z drugiej strony przychodzi polityk na przykład lewicy do wielkomiejskiego elektoratu i my nie mamy nic wspólnego z tym zaściankiem, z tym PSL-em na przykład, tak? Z tym, my jesteśmy nowocześni, europejski, właśnie tak, LGBT w każdej szkole i tak dalej, i tak dalej.
Dla każdego coś miłego.
Tak, i to są postawy, które nawzajem się wykluczają. I teraz gdyby pójść z otwartą przyłbicą i powiedzieć, jesteśmy razem, jesteśmy na jednej liście, jak głosujesz na polityka PSL-u, to taka jest ordynacja, że ten twój głos może spowodować, że akurat polityk wejdzie lewicy i vice versa, no to wtedy część na przykład takiego elektoratu konserwatywnego PSL-u mówi, no nie, no ja może nie do końca lubię PiS, ale jeżeli do wyboru mam PiS i postulaty skrajnie lewicowe czy liberalno-lewicowe, no to jednak bliżej mi do PiSu, tak? Polityk lewicy powie, nie no, to jest jakieś oszustwo. Tu ja zagłosuję, a na moim głosie nowoczesnego, wspaniałego Europejczyka przyjdzie jakiś taki wójt z PSL-u, prawda, po 60 z wąsem, no to absolutnie jest niezgodne z moimi wartościami. Więc to byłoby bardziej uczciwe postawienie sprawy, bo w wymiarze politycznym to jest wszystko antypis i tak naprawdę te etykietki ideologiczne, zresztą było to widać w kampanii w 2019 roku, gdzie chrześcijańscy politycy PSL-u oklaskiwali pana Jażdżeckiego, który mówił, że z katolikami rozmawiać to jest jak się taplać ze świną w błocie i tak dalej. Tą lekcję opozycja wyciągnęła i chyba będzie niestety sprytniejsza i nie będzie jednej listy, ale ja serdecznie bym sobie życzył i apelował, żeby była, bo wtedy byłoby to jasne postawienie sprawy i myślę, że wtedy szanse na zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości byłyby dużo większe.
To pytanie do Kazimierza Klejny. Jak pan odpowie na apel Marcina Horały? Stworzycie wspólną listę czy nie?
Panie redaktorze, ta analiza pana posła Horały no jest rzeczywiście bardzo interesująca. W wielu miejscach się z nią zgadzam. Oczywiście naszym celem jest wygranie wyborów i wszystkie sondaże pokazują wyraźnie, że już od wielu, wielu miesięcy, że opozycja wygrywa po prostu te wybory i odsunie PiS od władzy w przyszłym roku. To jest prawie pewne, czy pewne nawet, nie prawie, a pewne. Natomiast czy będziemy jedną listą, czy będziemy, to będą dwie listy, to się okaże przed wyborami, bo przecież do końca nie znamy nawet ordynacji wyborczej. PiS zapowiada pewne zmiany. więc one w jakimś sensie wymuszą takie czy inne działania. Jeżeli miały być okręgi poselskie, a tak mówią politycy PiS-u, obejmujące okręgi senackie, prawda, czyli wyraźnie mniejsze, czyli w naszym województwie byłoby 6 okręgów poselskich, tak jak jest 6 okręgów senackich, a nie 3-2, jak jeden pokój z Gdynią i Słupskim, drugi Gdańskim, no to wówczas będzie też inaczej, trzeba będzie się dostosować do tej właśnie ordynacji, do tego sposobu, jak chce przeprowadzić wybory właśnie PiS w roku przyszłym. Więc my bardzo spokojnie do tego podchodzimy. Platforma Obywatelska jest otwarta na te wszystkie ugrupowania i proponuje wspólną listę, ale nie jest to na pewno działanie z naszej strony takie, że mówimy, że musimy, że bez tego nie wygramy i tak dalej. Sondaże pokazują tak, że jeżeli będziemy szli oddzielnie, także wygrywamy przyszłoroczne wybory, jeżeli będziemy szli pod jedną listą, był taki sondaż ostatnio, to wyraźnie też widać przewagę dużą. Czy to jest bezpieczniejsze jedna lista od kilku list po naszej stronie? To się okaże za chwilę i ja bym tutaj nie przesądzał. Pewne jest to, że przygotowujemy się do zwycięstwa w roku przyszłym, a więc to wymaga także myślenia o tym, jak pewne rzeczy będzie należało naprawić, jak po prostu, najprościej mówiąc, ukarać tych, którzy łamią dzisiaj prawo i łamią standardy, bo to przecież wyraźnie widać i prokuratura nie reaguje na różnego rodzaju informacje, jakie dotyczą różnych kwestii. No, kwestia energetyki także jako tego podstawowej sprawy dotyczącej naszego bezpieczeństwa w przyszłości jest kluczowa i będziemy musieli sobie z tym poradzić, bo PiS przez 7 lat swoich rządów de facto zdemolował ten rynek energetyczny, wstrzymując, ja wiem, inwestycje, wielkie inwestycje offshore'owe na Bałtyku, czyli budowę wielkich elektrowni wiatrowych na Bałtyku.
No ale panie senatorze, no przecież to trwa.
Na lądzie i tak dalej. Ale panie redaktorze, to zostało wstrzymane, prawda? Koncesje firmy otrzymały już w 2012 roku, tak? A dopiero w 2019 czy 2020, w 2020 roku została uchwalona ta nowelizacja ustawy o energetyce wiatrowej na morzu. Dzisiaj nawet nie ma jeszcze decyzji w kwestii portu instalacyjnego. Miał być w Gdyni ten podstawowy port instalacyjny dla budowy farm wiatrowych w morzu. Przeniesiono go do Gdańska. W czerwcu miał się rozstrzygnąć przetarg na budowę centrum instalacyjnego. Nie zrobiono nic. Miał być rozstrzygnięty we wrześniu w Gdańsku już. Nie słyszałem, żeby...
No dobrze, panie senatorze, ale oddalamy się od głównego tematu, czyli wspólna lista opozycji. No pan mówi, co opozycja zrobi po wyborach, czyli ukara winnych.
Pan redaktor tylko upraszcza. Mówimy o ukaraniu, o przywróceniu praworządności, ale mówimy także o tych podstawowych sprawach.
Ale o praworządności w Unii Europejskiej trzeba rozmawiać.
Praworządności w Polsce także, prawda? Po szanowaniu prawa w różnych strukturach państwowych i tak dalej. To jest każda rzecz, to jest na oddzielną rozmowę, wiadomo. Ale jeszcze do tej energetyki wiatrowej na morzu. Porty serwisowe w Ustce i w Łebie, w naszym województwie, miały być przygotowane i co? Nic się tam nie dzieje. Ciągle się nic nie dzieje, mimo że spółki Skarbu Państwa już tam budują swoje centra serwisowe. I co? Po prostu państwo, Ministerstwo Infrastruktury nie jest w stanie zrobić tych rzeczy, które powinno być przygotowane już dawno. Więc mówię, wspólna lista, jeżeli będzie taka potrzeba i będzie to wynikało z logiki wyborów w momencie, na krótko przed wyborami, ona będzie wspólną listą. Jeżeli lepsze rozwiązanie będzie, gdzie trzeba będzie pokazać także te różnice, jakie są między nami, będą różne listy. Ja z tego nie wyciągam jakichś negatywnych wniosków. My potrafimy się domówić i nie ma konfliktów między nami na przykład i PSL-em. Pamiętacie państwo, 8 lat rządziliśmy, były różne problemy, ale przecież nie było czegoś takiego jak dzisiaj, że minister Ziobro szantażuje premiera, mówi to czy tamto o premierze i jest dalej ministrem. Czy wyobrażacie sobie państwo, żeby takie sytuacje były za czasów rządu Platformy
Obywatelskiej? No więc panie senatorze, ja powiem, że ja sobie to absolutnie wyobrażam.
Był wiceministrem, został odwołany za krytykę premiera, teraz wrócił na ministra, bo dalej, no przecież to jest To nie jest sposób rządzenia.
Panie senatorze, dobrze.
Po prostu nie można rządzić.
Panie senatorze, ja zwrócę uwagę na rynek medialny, który był za waszych rządów. Wtedy te media, które teraz opisują tak zwane w cudzysłowie afery, absolutnie nie zająkały się na ten temat, co się dzieje w rządzie PO-PSL, a przecież wiemy, że wymian ministrów i różnych dziwnych sytuacji tam było mnóstwo, ale ja teraz właśnie jeszcze pozostając przy wspólnej... Panie senatorze, bo jeszcze zaraz...
Muszę się odnieść do tego.
Ale króciutko, bardzo proszę.
W takim razie bardzo króciutko. Przed wczoraj słuchałem Polskiego Radia 24. W trakcie mojej jazdy do Gdańska i z powrotem dwukrotnie przerwano program, ponieważ była transmisja z wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego tam gdzieś pod Wrocławiem i we Wrocławiu. Czy no, widział pan, żeby przerwano program Polskiego Radia 24, inny program, żeby powiedzieć, jakie są, żeby mógł wystąpić, ja wiem, Donald Tusk, lider największej partii opozycyjnej.
Myślę, że tylko pewna...
To się za rządów Platformy nie zdarzało, żeby gdzieś program przerwali, bo Tusk przemawia.
Tam zabierali laptopy, tak, redaktorowi Latkowskiemu.
Panie, proszę, zabrano raz laptop.
Dobrze, panie senatorze, okej, okay, znajdę...
Słusznie, zabrano tylko raz, więc zasadniczo wszystko w porządku.
Panie redaktorze, nie mówię, że to było w porządku, tylko proszę się przysłuchać na przykład Polskiemu Radiu 24.
Niech pan się nie przyznaje, senator, niech pan senator się nie przyznaje, że pan słucha Radia 24.
Ale to zawsze warto, dobre radio, polecamy.
Dobrze, Radio Gdańskie jeszcze lepsze. Panie senatorze, słucham Polskiego Radia.
I jestem, super. Słucham tego radia, jestem jego gościem i dlatego właśnie zwróciłem na to uwagę. Ani razu nie przerwano jakiegokolwiek wystąpienia, jakiegokolwiek programu w Polskim Radiu 24. Dlatego, że dobrze, przemawia lider Platformy Obywatelskiej. Natomiast permanentnie przerywa się w radio, Polskim Radiu 24. Dla
ale no nie rozmawiajmy o Polskim Radiu 24. Dobrze. Panie senatorze, ale oddajmy głos jeszcze gościom. Oddajmy głos gościom.
Tak jest,
oczywiście, nie mówimy o Polskim Radiu 24, w którym też zdarza mi się występować i komentować różne wydarzenia i wiem, że tam program jest na żywo praktycznie przez 24 godziny.
Tak
różne
jak u nas
rzeczy
Radio Gdańsk.
Dokładnie, ale spytam Annę Górską, teraz spytam Annę Górską, bo wspólna lista opozycji to jedno, ale wspólny program to drugie. Już Adrian Zandberg stwierdził, że tej jednej listy najprawdopodobniej nie będzie. Będzie lista lewicy, będzie lista tych ugrupowań bardziej chadeckich, chociażby z Jarosławem Gowinem, którego Bronisław Komorowski zaprosił przecież na spotkanie opozycji i będzie lista Platformy Obywatelskiej, która nie chce iść z nikim tak naprawdę. Anna Górska, jak to będzie wyglądało? Program będzie wspólny, czy...
Jestem ciekawy.
No ja też jestem ciekawa, szczerze mówiąc. Znaczy, mi się wydaje przede wszystkim, że Lewica i w tym Partia Razem na pewno nie jesteśmy od spełniania marzeń pana ministra Horały. To chcę zapewnić.
To nawet się zgodzę, tak, to prawda.
Raczej jesteśmy od spełniania marzeń naszych wyborców. No jednoznacznie nasi wyborcy też chcą odsunięcia PiS-u od władzy i musimy na to znaleźć na opozycji skuteczny sposób.
Ale program, pani Anno, program.
I naszym zdaniem na tę chwilę, moim na pewno...
Program został powiedziany, odsunąć PiS od władzy.
Moim zdaniem na pewno nie jest to wspólna lista. Wspólna lista tego nie dokona. Natomiast jeśli chodzi o program, to my na pewno...
O wspólny program, bo nie pytam o program pewno, Partii Razem, tylko czy da się stworzyć wspólny program.
Nasza lewicowa koalicja zaczynamy tworzyć nasz program lewicowy. Te programy będą musiały się kiedyś spotkać. Ja bym bardzo chętnie zobaczył program Platformy. My tak dopominamy się też jako Partia Razem już od kilku lat o to, żeby zobaczyć ten program.
No, oni pokażą go po wyborach podobno.
Więc w sytuacji, w której rzeczywiście mamy wygrać wybory w przyszłym roku, to myślę, że czas najwyższy gdzieś się z tymi programami w końcu spotkać i to zrobić. Nie wiem, jak to będzie z tym wspólnym programem. Ja z pewnym zainteresowaniem, trochę satysfakcją też obserwuję, jak Donald Tusk przejmuje wiele postulatów Partii Razem, już nawet nie tylko Lewicy, tylko takich dużo bardziej radykalnych, jak z jakimi Partia Razem weszła do polityki. Natomiast cały czas chciałabym zobaczyć rzeczywiście, chciałabym zobaczyć to gdzieś spisane, opublikowane, dostępne. Natomiast rzeczywiście trzeba myśleć o tym programie, trzeba myśleć przede wszystkim o tym, jak ta Polska PO-PiS ma wyglądać. My jako Partia Razem na naszej konwencji czerwcowej przedstawiliśmy, jakiej Polski chcemy i jaką, za jaki rząd, z jakim programem my również bylibyśmy gotowi wziąć odpowiedzialność. I te karty leżą na stole. Natomiast co do układanki wyborczej, to myślę, że ta decyzja nie zapadnie dzisiaj, nie zapadnie za miesiąc. Myślę, że nie podejmie jej ani Adrian Zandberg, ani Donald Tusk, ani Włodzimierz Czarzasty. Będą te decyzje podejmowały Rady Krajowe naszych partii. I przede wszystkim musimy też poczekać na to, co się wydarzy po stronie tutaj większości parlamentarnej, bo słyszymy różne przecieki, plotki, pogłoski, ale nawet i sam pan prezes Kaczyński ostatnio coś wspominał o jakiejś zmianie systemu liczenia głosów. To jest bardzo ciekawe, co miał na myśli. Więc tak
nie
de facto
systemu, no, porządkowanie.
Poczekamy na to, z jaką ordynacją, z jakim kodeksem wyborczym będziemy szli do tych wyborów i wtedy będą zapadały decyzje.
To jeszcze na koniec pytanie do Andrzeja Kobylarza. Czy program pod tytułem Odsunąć PiS od władzy może przekonać Polaków? Króciutko, proszę.
Ja myślę, że nie, panie redaktorze, i namawiam wszystkich Polaków, żeby się nie nabierali tutaj na te sztuczki Donalda Tuska i pana Zandberga. Ale chciałbym przypomnieć tylko bardzo króciutko, wybory do Europarlamentu. No takiego bigosu to nie widziałem. Komuniści z ludźmi, którzy byli w Solidarności, no to pokazało, że tak naprawdę ten program można tam tak pomieszać, tylko żeby szkodzić Polsce, bo to się dzisiaj dzieje w Parlamencie Europejskim. Te wszystkie rezolucje, pamiętamy Biedronia, który występował przeciwko Polsce, więc no to jest ładny bigos.
No to jeszcze na koniec tylko zacytuję dzisiejszy sondaż pracowni Ibrid dla Rzeczpospolitej, gdzie zapytano ankietowanych, czy słyszeli o tym spotkaniu liderów opozycji w obecności Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego, i wydarzenie o tym nie słyszeli w ogóle. Ponad 54% Polaków w ogóle nie słyszało o tym spotkaniu.
Mówi pan o tym, którzy wszyscy spali tam.
Tak
na
jest.
Tym.
Anna Górska, Partia Razem. Dziękuję bardzo. Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość.
Bardzo dziękuję.
Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
I Kazimierz Klejna, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Słyszeliby, panie redaktorze, gdyby mieli dostęp do...
Gdyby Polskie Radio 24 to robiło transmisję. Dziękuję bardzo państwu, Jarosław Popek. Do usłyszenia.